porozmawiajmy o sporcie.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.
Dzień dobry, witają serdecznie Grzegorz Milko i...
Kamil Kowalik, dzień dobry.
Tak, trwa mundial, trwa wielkie piłkarskie święto. Dokładnie przed chwilą Chorwacja wygrywa z Kanadą 4-1. Kramaric dwa razy, Majer Livaja, a także Davis dla Kanadyjczyków. No a też poprzedni mecz niespodzianka, bowiem Belgia przegrywa z Maroko 0-2. No i wielki hit absolutny to jest wieczorem o godzinie 20:00. Hiszpania zagra z Niemcami. No jeśli jeszcze dodamy, że Kostaryka dzisiaj wygrała z Japonią, tą samą Japonią, która pokonała Niemca. Kostaryka przecież dostała tęgiel, a nie 0-7, ale dziś Kostaryka 1-0. To mamy obraz takiego mundialu, gdzie nic nie jest przewidywalne, że każdy wynik jest możliwy. Na szczęście my jesteśmy w tej dobrej, uprzywilejowanej sytuacji, że wygraliśmy z Arabią Saudyjską i mamy 4 punkty, ale Kamil, chyba przyznasz, że tak bardzo baliśmy się o ten mundial, ale myślę, że wygrywa piłka taka ładna, dobra, ofensywna i w ogóle cała ta atmosfera wokół mundialu, moim skromnym zdaniem, jest jak najbardziej pozytywna na tę chwilę.
Tak, oczywiście już tak trzeba było odczekać chyba te kilka dni, żeby też oswoić się z tym, że mamy mundial w tym terminie i oswoić się, że mundial mamy w kraju po prostu arabskim, którym niestety związany jest z pewnymi kontrowersjami, ale to zostawiamy na boku i cieszymy się mundialem, cieszymy się tym chociażby pięknym meczem, moim zdaniem świetnym meczem Maroko-Belgia, bo tam była niesamowita walka, szczególnie po stronie Marokańczyków, świetne zaangażowanie. I oni potrafili po prostu grać w piłkę przeciwko Belgom, którzy słyną z tego, że są drużyną doświadczoną, która nie daje zbyt wiele do powiedzenia swojemu przeciwnikowi. Dwie bramki Marokańczyków, 73. minuta z rzutu wolnego. Fantastyczna bramka Sabiri, a wcześniej, proszę sobie wyobrazić, że kilka sekund wcześniej, w 73. minucie zszedł Safian Boufal, a więc zawodnik, który kreował grę ofensywną Maroka. On zszedł taki trochę załamany, okazało się, że zaraz po tym jego zejściu Maroko strzela pierwszą bramkę. W 92 minucie dołożyli drugą i tak w zasadzie roznieśli Belgów. No, zaskoczenie za zaskoczeniem na tych mistrzostwach.
No i przede wszystkim ważne jest dla nas to, że my jesteśmy liderem w naszej grupie. To, że za nami jest Argentyna, która ma 3 punkty, ale lepszy bilans bramek. Arabia Saudyjska, bo ma 3-2, Arabia Saudyjska ma 2-2, również 3 punkty. Meksyk zamyka grupę. W środę o godzinie 20:00 gramy mecz z Argentyną. No i wydaje się, że pewna kalkulacja teoretycznie może wejść w grę, typu, że jeśli my zremisujemy, nie możemy przegrać, ale zremisujemy, to i tak wyjdziemy z tej grupy, w zależności od wyniku meczu Arabia-Meksyk. Ale myślę, że przede wszystkim nie należy kalkulować, bo ten mecz z Arabią Saudyjską pokazał, że my możemy grać ładną, ofensywną piłkę i po prostu skuteczną i wygrywać. I wreszcie Robert Lewandowski strzela bramkę na Mistrzostwach Świata, aż do tego stopnia, że wzruszył się tym, zresztą pewnie jak wszyscy polscy kibice, że wreszcie naprawdę bardzo ładnie też wyglądały niektóre akcje do przodu, no choćby ta bramkowa, to było coś nieprawdopodobnego. Dosłownie jak gdzieś w PlayStation, bo przecież wybijał piłkę Szczęsny. Za chwilę dopadł ją Frankowski, potem był Cash, potem był Lewandowski, kapitalnie odwinął się, zagrywa w środek pola karnego, a tam już był Piotr Zieliński, zdobywa bramkę. No cudowna, wspaniała. Więc myślę, że też tutaj to, że my naprawdę potrafiliśmy zagrać dobrze i na tę chwilę, przed ostatnią kolejką w tej grupie, my jesteśmy liderem z jednym punktem przewagi. No więc nic, tylko naprawdę nie bać się tej Argentyny. Chociaż ona była podrażniona, to było widać, bo z Meksykiem po prostu wygrała. Długo się może, rzeczywiście Argentyńczycy gdzieś tam nie byli w stanie wstrzelić, ale jak się ma takie indywidualności jak Messi, który dał prowadzenie, więc to się skończyło zwycięstwem. Też powoli pewnie będziemy gdzieś tam myślami, bo tak będziemy też budować każdym kolejnym dniem tą atmosferę przed Argentyną, ale jeszcze chyba mimo wszystko też nacieszmy się tym, że mamy zwycięstwo nad Arabią Saudyjską, że my jesteśmy w gronie teraz reprezentacji, które praktycznie jedną nogą już jest w ćwierćfinale, czy w 1/8. To też jest pewnie bardzo, bardzo takie budujące, prawda, Kamil? Tym bardziej pamiętasz, ile się złego jednak o tej Polsce mówiło po meczu z Meksykiem.
Oczywiście i się cieszymy z tego, bo teraz dużo głosów się pojawia takich, że no dobrze, my prowadzimy, ale tu teraz gramy z Argentyną, która się rozpędza, my z nimi możemy przegrać i to niejedną bramką, potem Meksyk wygra z Arabią Saudyjską też niejedną bramką i my odpadniemy z tego turnieju, bo Argentyna się rozpędza, bo Arabia Saudyjska łapie zadyszkę. Było to widać w koniec naszego spotkania. No było to widać, ale myśmy prowadzili 2-0, więc nic dziwnego, że Arabia Saudyjska już nie za wiele miała do powiedzenia w ostatnich minutach tego meczu z Polską. No ja jestem zdania, że rzeczywiście no, mając taką reprezentacją z powiedzmy no, nie do końca jakby poukładaną przed tym mundialem, nawet choćby chodzi o stanowisko trenera, to wszystko jakby było budowane na ostatnią chwilę przed mundial, a tu się okazuje, że my po dwóch kolejkach jesteśmy liderami grupy, w której jest Argentyna. Oczywiście to jest duża zasługa Arabii Saudyjskiej i tego, co Saudyjczycy zrobili w pierwszej kolejce, no ale z nimi wygraliśmy.
No tak, i teraz my już wiemy, że po prostu na pewno z Argentyną to będzie taki dobry mecz, przede wszystkim nie o honor, to już jest bardzo duży plus tych mistrzostw świata, powiedzmy współczesnych, że nie gramy o honor, nie, my gramy o wyjście z grupy, my gramy o pierwsze miejsce w grupie z Argentyną, a więc wspaniale, no tak historia jeszcze nie pisała nam tych pojedynków, bo tak pamiętamy, że z Argentyną zagraliśmy pierwszy mecz w grupie na mistrzostwach w 1974 roku, wtedy wygraliśmy 3-2. Później była ta porażka w fazie ćwierćfinałowej. Wtedy to były grupy. Wtedy były grupy ćwierćfinałowe. Nie, że przegrany odpadał.
My słyszymy w tle chyba powtórkę meczu Polska-Arabia Saudyjska, bo słyszę, że jest 2-0, Grzegorzu.
Tak, tak. Ja...
Także to jest
rzeczywiście.
Nietypowe rzeczywiście. Tło audycji, porozmawiajmy o sporcie.
Ale jak najbardziej, tak, ale jak najbardziej takie, prawda, właściwe,
tak,
że akurat w tym... Idealnie. Natomiast co chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie jak się ta historia meczów z Argentyną układała, bo 78 rok to my mamy tą grupę ćwierćfinałową i mamy w niej Argentynę, Brazylię i właśnie jesteśmy my, bo to była trzyosobowa grupa i my wtedy przegraliśmy z Argentyną 0-2, pamiętny mecz, Mario Kempes strzela dwie bramki, tam nie grał Gorgoń na środku, grał Kasperczak, w ogóle pomieszany ten skład, świetny mecz zagrał Boniek, w ogóle graliśmy dobry mecz, no ale też ten nieszczęsny rzut karny, który został zmarnowany przez Kazimierza Dejne. I rzeczywiście, i teraz mamy taki mecz numer 3 na Mistrzostwach Świata, bo było po drodze kilka towarzyskich, było kilka innych, ale mamy mecz numer 3 z Argentyną na Mistrzostwa Świata i chyba tak naprawdę gatunkowo na tę chwilę, no porównywalny do tego w 78, bo jednak wtedy to już była druga faza, to już był ćwierćfinał. Niemniej jednak mecz znowu o coś, nie o honor, ale znowu rzeczywiście mecz o punkty i o taką sławę, bo przecież kurczę, jeśli my wygramy z Argentyną, to że trener Arabii Saudyjskiej powiedział, że Polska ma 3 światowych piłkarzy, Szczęsny, Lewandowski i Zieliński. To jeśli my wygramy z Argentyną, to do tych 3 trzeba będzie jeszcze dołożyć pewnie kolejnych 5-6 albo po prostu całą 11 wymieniać. Tak mi się wydaje.
No i tego sobie życzymy. I właśnie, mówiliśmy o Robercie Lewandowskim jako bohaterze wczorajszego meczu, choć pod koniec trochę zawiódł, powiedzmy, w tych sytuacjach pod koniec meczu, ale też wspominałeś, Grzegorzu, o tej historii, o meczu, w którym był nieszczęsny rzut karny, tak, Dejny. No ale ostatni ten, na szczęście, powiedzmy, wczorajszy karny był szczęsny w wykonaniu z Arabią Saudyjską. Dobrze, Grzegorzu, ja myślę, że my powoli będziemy przychodzić do następnego etapu. Jaką oprawę muzyczną przygotowałeś dla nas na tę audycję? Od czego zaczniemy?
No, ja wczoraj wspominaliśmy razem, mieliśmy okazję porozmawiać po meczu z Maciejem Murawskim, który świetnie nam przeanalizował i bardzo dużo ciekawych opinii po zwycięstwie, ale też wspominaliśmy, że Maciek Murawski był jednym z tych piłkarzy, który dostał taką szansę, w zasadzie okazję do pokazania się na Mistrzostwach Świata w 2002 roku, kiedy wszystko zawiodło wcześniej, bo przegraliśmy z Koreą, przegraliśmy z Portugalią i trener Engel po prostu posłał do boju takich głębokich, rezerwowych piłkarzy, których wcześniej odrzucił, który gdzieś odstawił na boczny tor. On cały czas grał tymi, którzy mu dali awans, ale zabrał przecież szeroką kadrę i wtedy sięgnął po tych rezerwowych, którzy wygrali mecz ze Stanami. No i to się stworzyła taka grupa rezerwowych, ale takich bohaterów. To byli też legioniści wtedy w postaci Zieliński, Kucharski, Murawski, ale też był Arek Głowacki, też był Majdan w bramce, też pokazał się Żewłakow, Marcin, który strzelił gola i Pudelsi nagrali piosenkę Mundialeiros, gdzie śpiewają o prawdziwych rezerveiros, bohateiros, no bo tak rzeczywiście się utarło, że ci chłopcy, którzy dostali, ci piłkarze, szansę po prostu ją wykorzystali, to oni zostali bohaterami, a nie ci, na których wcześniej stawiał Jerzy Engel i właśnie między innymi Maciek Murawski, ten nasz wczorajszy gość, takim bohateiros był. Więc posłuchajmy Pudelsów Mundialeiros.
20 lat mija od tamtego Mundialeiro, o którym śpiewał Maciej Maleńczuk. Wtedy byliśmy już w bardzo, bardzo kiepskiej sytuacji. Już w zasadzie pakowaliśmy walizki po drugiej kolejce, a teraz przystępujemy do meczu z Argentyną jako lider grupy, ale to dopiero w środę o godzinie 20. Na razie zróbmy takie przejście od tego meczu z Arabią Saudyjską do meczu Polska-Argentyna, do starcia Tytanów, przynajmniej w przypadku tych indywidualności, bo jeżeli chodzi o polską reprezentację, no to jeszcze nie bądźmy na tyle odważni, żeby nazywać nas tytanami. No to posłuchajmy naszego gościa Zbigniewa Mrozińskiego, z którym rozmawialiśmy na antenie Radia Wnet. Jak Zbigniew Mroziński, wieloletni dziennikarz tygodnika Piłka Nożna, podsumował mecz z Arabią Saudyjską?
Uważam, że bardzo dobry wynik. Znaczy, w tej chwili 4 punkty, jest to znakomite osiągnięcie. Polacy nie stracili gola, to trzeba jeszcze bardzo bardziej docenić, bo to jednak bardzo ważne, żeby bramek nie tracić, bo jak wiadomo, w mundialach liczą się bramki globalne, najpierw, są najważniejsze i to trzeba docenić.
Nie uważa pan, że było za dużo pesymizmu, być może nadal jest, że jednak kadrze trenera Michniewicza, że naszym chłopakom należą się im po prostu pochwały, nawet po tym meczu z Meksykiem, bo bądź co bądź, plan minimum został zrealizowany.
Oczywiście, znaczy ja w ogóle uważam, że byli zbyt ostro krytykowani. Znaczy Meksyk może właśnie ma problem ze zdobywaniem bramek, ale jest to silna drużyna. Argentyna wczoraj się męczyła z nimi przez ponad godzinę, żeby gola strzelić. To nie jest tak łatwo zdobyć bramkę. No i jakby w tym momencie najważniejszym meczu z Meksykiem Lewandowski jednak karnego nie strzelił, co jednak było zaskoczeniem minus ogromnym, no, chyba dla nas wszystkich. Natomiast wczoraj jakby wszystko było już o wiele lepiej. No i Szczęsny bronił karnego i sytuację miał znakomitą Milik, kiedy główką strzelił w poprzeczkę. Lewandowski miał parę okazji, jakby się odblokował. I teraz mecz właściwie no, dla nas taki jakby finał, mecz z Argentyną. No, to jest, Argentyna praktycznie musi ten mecz wygrać. Pytanie jest, na ile zmęczeni będą Argentyńczycy też tym meczem z Meksykiem, bo nawet prasa argentyńska pisała już o tym pierwszym meczu, właśnie, znaczy drugim dla nich, ale pierwszym o wszystko, że to jest dla nich finał, że to finał nastąpił nie 18 grudnia, lecz 26 listopada już, więc jakby presja jest ogromna w Argentynie, oczekiwania ogromne, także ciążące na Messi. Natomiast pytanie jest, czy Polacy są w stanie jakby wytrzymać tempo gry Argentyńczyków? To dla mnie jest zagadkowe, bardzo, bardzo, mówiąc szczerze, nie wiem. Znaczy, wydaje mi się, że na przykład Robert Lewandowski jest przygotowany fantastycznie fizycznie. To samo myślę o Krychowiaku, Gliku, Miliku, o tych jakby Szczęsnych, jakby tych największych gwiazdach naszej drużyny, którzy właściwie od lat tworzą szkielet. Więc ja się nie obawiam fizycznie. Uważam, że są przygotowani dobrze. Tutaj nie widzę problemu.
Sądzi pan, że Czesław Michniewicz jeszcze inny skład wystawi, czyli to będzie jeszcze trzeci wariant? Mamy cały czas Karola Świderskiego, Michała Skurasia, może oni na Argentynę, czy jednak ten skład
nie
wyjściowy?
Wydaje mi się, że wykrystalizował mu się w drugiej połowie meczu z Meksykiem jakby optymalny skład na turniej. Jeśli nie będzie jakichś kontuzji czy jakichś chorób, nie mam pojęcia, co się może zdarzyć, to wystawi jedenastkę raczej, która zagrała z Arabią Saudyjską. Jest to jakby logiczne, moim zdaniem. Jakby tworzy się zespół w ten sposób, według mnie. Ja jestem jakby jednak optymistą przed meczem z Argentyną. Argentyna jest właściwie na musiku. Ona właściwie musi ten mecz, znaczy niewłaściwie, no, tylko przy pewnym układzie remisowym może wyjść z grupy, a może i nie wyjść. Więc ona będzie chciała wygrać. Więc to jest dla nas jakby pewien handicap, tak mi się wydaje.
A pan ma nastawienie optymistyczne, ale to bardziej zakłada remis, czy może właśnie powinniśmy od razu pójść do ataku?
Znaczy, no, przesadnie szarżować z Argentyną nie wolno, to na pewno. Znaczy, no, ale też nie można grać na remis. No, mając takiego napastnika jak Lewandowski, a także Mili, który potrafi strzelać gole, czy Zieliński, no stać nas na zdobycie bramki. To po prostu musimy szukać swojej szansy z takim rywalem. Takich okazji może być jedna, dwie, ale trzeba ją wykorzystać. Wczoraj Meksyk miał kapitalną okazję rzutu wolnego, ale bramkarz argentyński obronił pod koniec pierwszej połowy. No trzeba wszystko wykorzystywać. No, w meczu z Arabią Lewandowski chyba nawet dwóch okazji nie wykorzystał. Z Argentyną takich szans nie wolno mu zmarnować.
I to mówił Zbigniew Mroziński, a więc wieloletni dziennikarz tygodnika Piłka Nożna. Mecz z Argentyną w środę o godzinie 20. My cały czas zostajemy w temacie mundialu, my cały czas zostajemy w temacie piłki nożnej. Na Argentynę musimy mieć plan, z pewnością będzie plan i o tym planie zaśpiewa Republika.
Republika zaśpiewała, że będzie plan i na pewno taki plan Polska będzie miała na Argentynę. A ja już witam naszego gościa, Mariusz Śrutwa, były doskonały napastnik, legenda Ruchu Chorzów, także piłkarz między innymi Legii, reprezentacji Polski, członek klubu 100, 103 gole w Ekstraklasie. Mariusz, witaj serdecznie na antenie Radia Wnet.
Witam, dobry wieczór, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
Jak Ci się, Mariusz, podobał mecz z Arabią, wreszcie na dwóch napastników, wreszcie skutecznie?
No na pewno tak. Wreszcie trochę to lepiej wyglądało, jeżeli chodzi o tą skuteczność, bo wygraliśmy 2-0. Zdobyliśmy dwie bramki, chociaż no, pewnie koneserzy też się gdzieś mogą dopatrywać w tym spotkaniu takich troszeczkę może dziwnych, jak ja nas, sytuacji, a mianowicie tego, że przez znaczną część spotkania Arabia Saudyjska prowadziła grę, gdzieś tam dominowała, starała się zdobyć bramkę i chyba jako Polacy nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Ale z czego, Mariusz, z czego twoim zdaniem to mogło wynikać? Bo my tak podobnie graliśmy z Meksykiem i tam był remis. Się okazuje teraz, że ten remis był bardzo cenny, że ten jeden punkt naprawdę, mamy teraz 4. Może to jest taki trochę styl na wyczekanie, tak na przyjęcie rywala. Jak ty to widzisz z pozycji byłego znakomitego piłkarza?
Ja myślę, że tak. Po pierwsze, chyba poziom piłki nożnej wszędzie się wyrównuje i pora gdzieś nam się przyzwyczaić do tego, że nie jesteśmy tym zespołem, który będzie bardzo prosto, łatwo wygrywał z niektórymi innymi państwami, które gdzieś do niedawna nam się wydawały bardzo egzotyczne. Jak widzimy po tych mistrzostwach, teoretycznie silniejsze reprezentacje od nas mają w niektórych spotkaniach bardzo duże problemy. Natomiast trudno się również z tobą nie zgodzić, że mamy taki styl, który gdzieś został wypracowany. Styl odpowiada temu, co w tej chwili prezentujemy, jak jesteśmy poukładani na boisku. No i co najważniejsze, co ten styl przyniósł nam, no, rzeczywiście 4 punkty do tej pory i ta sytuacja w tabeli wygląda naprawdę bardzo przyzwoicie. Ja myślę, że wszystko, co wcześniej powiedziałem, gdzieś się zostanie zapomniane i nikt nie będzie z tego robił jakiejś dramatycznej sytuacji, jeżeli wyjdziemy z grupy, jeżeli ten styl, który preferujemy, do którego gdzieś tam nas selekcjoner przygotował i wymyślił, jeżeli ten styl przyniesie to, na co wszyscy czekamy, czyli awans i wykonanie tego planu, z którym jechaliśmy na Mistrzostwa Świata.
Mariusz, powiedz, jak to jest z tą grą dwójką napastników? Jeden świetny napastnik, ty byłeś takim w ruchu, powiedzmy, można gdzieś tam szukać analogii. Każda reprezentacja, każdy klub ma takiego czołowego. No my oczywiście myślimy o Lewandowskim, ale dostał obok siebie, czy też wyszedł na skład teraz w podstawowej jedenastce Milik. Czy dla tego jednego, tego podstawowego, kluczowego, to jest ważne mieć obok siebie kolegę, czy nie?
Piłka nożna ewoluuje. Każdy gdzieś tam etap, który rozpoczyna się, przynosi to do siebie, że mamy zupełnie inne ustawienia. Kiedyś te ustawienia były prostsze, teraz trenerzy bardziej szukają, wystawiają czasami 3 obrońców, czasami 4, 5, więc jakby jest więcej takiej kreatywności w tym wszystkim. Według mnie, i myślę, że nie tylko według mnie, zdecydowanie prościej i łatwiej jest grać z przodu w dwójkę, bo wtedy jest, tak jak wspomniałem, prościej. Po prostu mając koło siebie kolegę, nie jest się tak bardzo osamotnionym, nie jest się zdanym w zasadzie bardzo często tylko i wyłącznie na siebie. W związku z tym teoretycznie to wszystko powinno przynosić lepsze efekty i dawać więcej strzelonych bramek i więcej stworzonych sytuacji. Aczkolwiek Nie zawsze tak jest, bo czasami reprezentacje są tak ułożone, a przede wszystkim mają takich zawodników i takie predyspozycje, że zaraz pod tym jednym napastnikiem gra dwóch ofensywnych pomocników, którzy nierzadko zamieniają się nawet w trójkę atakujących. W związku z tym to wszystko zależy od sytuacji, od konkretnego przeciwnika i od tego wszystkiego, co tam selekcjoner bądź trener sobie przygotuje.
No tak, na szczęście rzeczywiście teraz Milik zagrał obok Lewandowskiego też przed piątek. Ty chyba z Bizackim, dobrze pamiętam? Czy miałeś tak, takiego swojego ulubionego kolegę?
No, z Krzyśkiem pograliśmy naprawdę długo w jednej drużynie, no to trudno nie powiedzieć, że to nie był mój ulubiony kolega, a nawet przyjaciel. W związku z tym no każdy gdzieś tam na przestrzeni swojej kariery grał z kilkoma przynajmniej osobami w danej linii i z jednymi się lepiej, z drugimi gorzej rozumiał. Ja rzeczywiście z Krzyśkiem się rozumiałem bardzo dobrze, a myślę, że Lewandowski z Milikiem również rozumieją się na pewno dobrze, a może i bardzo dobrze.
A co słychać tak swoją drogą u Krzyśka Bizackiego, popularnego Bizaka?
Swoją drogą to u Krzyśka słychać tyle, że gdzieś tam pracuje w GKS-ie Tychy, czyli wrócił do korzeni stamtąd, gdzie przychodził. No i wiem, że tam zajmuje się szerokim polem związanym z piłką nożną. Mamy się czasami okazję oczywiście spotkać. Niedawno przecież Ruch grał z GKS-em Tychy, w związku z tym taka mała trochę przyjacielska rywalizacja dwóch śląskich zespołów, natomiast no, to gdzieś tam poświęca się dalej pracy w piłce nożnej, więc jest dalej przy czym był w zasadzie całe życie.
To od razu dopytam, a co słychać u słynnego Mariusza Śrutwy, legendy Ruchu Chorzów, bo byłeś przez pewien czas, zresztą razem mieliśmy okazję komentować mecze w Kanal Plus, ale też gdzieś później te drogi się rozeszły. Co ty, Mariusz, teraz porabiasz na co dzień?
No, drogi się rozeszły, bo gdzieś tam było to w dużej mierze spowodowane tym, że moja córka zaczęła bardzo intensywnie trenować akrobatykę sportową, jeździć w zasadzie bardzo, bardzo często na zawody zarówno w kraju, jak i na świecie rangi mistrzostw Europy, świata, zgrupowania reprezentacji. No i gdzieś trzeba było wybrać, czy gdzieś poświęcić się pracy i komentowaniu, czy dużo częściej być na zawodach i obserwować poczynania córki. W związku z tym no pewnie większość wybrałoby to, co ja wybrałem i tak się to potoczyło. Natomiast teraz dalej kibicuję, teraz już trochę rzadziej, no bo to już dorosła kobieta, można powiedzieć, trochę mniej występuje, a ja gdzieś tam swoje rzeczy różnego rodzaju dalej sobie prowadzę, robię i zobaczymy, jak to wszystko się uda i jak to wszystko dalej będzie wyglądać.
Ale wiem, że grasz w reprezentacji Oldboyów Górnego Śląska, prawda?
Tak, jeszcze czasami, jak tylko się mamy czas spotkać, a niestety tego czasu w naszej drużynie jest coraz mniej, bo ludzie się mimo wszystko gdzieś tam po zespołach porozchodzili, są trenerami, są jeszcze niektórzy gdzieś tam działaczami i w związku z tym coraz mniej tego czasu, ale prawda, może już nie tak często jak kiedyś, bo kiedyś to nawet dwa razy w tygodniu, a teraz tak raz na dwa miesiące, raz na miesiąc spotkamy się, zagramy, pobawimy się trochę piłką, powspominamy stare dobre czasy. Muszę się przyznać, że nawet mieliśmy okazję w sierpniu tego roku być zaproszonym na turniej do Stanów Zjednoczonych, gdzie udało nam się go wygrać. W związku z tym bardzo fajna, atrakcyjna wycieczka połączona z sukcesem sportowym i z przypomnieniem, jak to kiedyś było, jak schodziło się z boiska czasami na czworakach z powodu bólu nóg. Teraz człowiek jest dużo, dużo starszy, no i rzeczywiście dało nam się to we znaki, ale radości było co nie miara. Właśnie z tego powodu, że udało się ten turniej wygrać.
Mariusz, to wielkie gratulacje. No i tak na koniec naszego spotkania spytam cię, to co w środę? To jak przewidujesz, jaki to może być mecz z tą Argentyną? I co trzeba zrobić, żeby no przynajmniej nie przegrać, a dobrze by było wygrać?
No myślę, że te dwa pierwsze spotkania pokazały, jaki mamy styl. Myślę, że tutaj raczej nie odkryję Ameryki, jak powiem, że nic się pewnie w naszej grze nie zmieni. Czyli gdzieś tam będziemy z tyłu bardzo szczelną obroną dysponowali, będziemy gdzieś tak sobie to ustawiali i próbowali gdzieś z kontry zdobyć bramkę. Będziemy gdzieś tam starali się tymi prostopadłymi podaniami szukać Roberta Lewandowskiego, który jak wiemy ma tego nosa i czasami z niczego potrafi tą bramkę zdobyć. W związku z tym oby to się gdzieś tak podziało, bo strzelając bramkę na pewno nam będzie prościej zdobyć korzystny wynik, a przez to awansować, bo chyba wszyscy na to czekamy.
Jasne, na pewno to jest nasze wielkie marzenie. Mariusz, dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać nawet w trakcie mundialu. Mariusz Śrutwa, legendarny napastnik Ruchu Chorzów, Legii, reprezentacji Polski, 103 bramki w Ekstraklasie, był naszym gościem. Mariusz, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie okazja się spotkać. Ja wszystkim Państwu życzę spokojnego, udanego wieczoru.
Dziękujemy bardzo. Mariusz Szczutwa był naszym gościem. My posłuchajmy The Cranberries w pięknym utworze Dreams, bo my marzymy o tym, żeby rzeczywiście pokonać Argentynę i cały czas liczyć się w mundialu. Natomiast już za chwilę też przejdziemy do innych tematów, między innymi skoków narciarskich. Przecież rozpoczął się sezon. Najpierw Wisła, a teraz skakano w Finlandii. A więc Cranberries i dalsza część naszej audycji.
Trwa mundial w Katarze. Tam gorąco, tam wilgotno. Wilgotność wysoka, inaczej nieco w Finlandii, na północy w Kuusamo, gdzie dzisiaj odbył się drugi konkurs w Kuusamo, a czwarty konkurs indywidualny w Pucharze Świata, tegorocznym Pucharze Świata w skokach narciarskich. Dzisiaj na pierwszym miejscu Stefan Kraftek ex aequo z Halvorem Egnerem Granerudem. Na pierwszym miejscu ex aequo, a skoczek austriacki i norweski. Na trzecim miejscu Naoki Nakamura, pierwsze podium w karierze tego Japończyka. Nasi, piąty Piotr Żyła, szósty Dawid Kubacki, czternasty Kamil Stok, 28 Paweł Wąsek. Wczoraj trzecie miejsce Piotrka Żyły, czwarty Dawid Kubacki. Także Polacy byli wczoraj w ścisłej czołówce, a pocieszające jest to, najbardziej pocieszające, to, że Dawid Kubacki nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, jest gościem Radia Wnet. Dzień dobry, panie Janie.
Dobry wieczór państwu.
Dobry wieczór, rzeczywiście to już bardziej adekwatne do tej pory. No i pierwsze pytanie, jak powinniśmy odbierać wyniki w Kuusamo? Nie zdominowaliśmy tego, przynajmniej nie zdominował tych konkursów Dawid Kubacki, ale z pewnością załamywać się nie możemy, przynajmniej tak mi się zdaje.
Zdecydowanie, no Kuusamo nigdy nie było miejscem, w którym nasi zawodnicy dominowali. Tam zawsze drżeliśmy o to, żeby zdobywać punkty, bo ta skocznia jest dosyć specyficzna i faktycznie naszym zawodnikom nie leży. Tam są mocno zmienne warunki, choć akurat zmiana godziny wyjątkowo tutaj przyszła akurat z korzyścią i z pomocą. No szkoda tego ostatniego skoku Dawida, bo była szansa na to historyczne pierwsze zwycięstwo na północy Finlandii, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni. No pewnie troszkę więcej oczekujemy od Pawła Wąska i żeby zbliżyć się do punktów przez pozostałą trójkę zawodników, ale nie ma powodów do narzekań. Dwóch zawodników w top 10 to jest bardzo dobry wynik.
I tym bardziej chyba to jest dobry znak, że Dawid Kubacki dwa razy jest w ścisłej czołówce, szóste, czwarte miejsce, a to jest skocznia jednak, mimo że duża, to o charakterze mamucim, a Dawid raczej lepszy jest na tych mniejszych obiektach, prawda?
Tak, no tutaj dość szybko trzeba przelecieć nad bólą. Dawid woli troszeczkę mniejsze skocznie, gdzie trzeba więcej siły włożyć w próg i jednak tam technicznie popracować. Także to dobry znak. No, wiesz, szczególnie, że gdyby ten drugi skok Dawida wyszedł troszkę lepiej, gdyby tam, zresztą to sam mówi, nie przekombinował, to myślę, że mógłby dzisiaj powalczyć o zwycięstwo, bo faktycznie były ku temu możliwości. Zresztą, że Landziszek, który skakał przed nim, też nie skoczył optymalnie, więc szanse były duże. No, jestem bardzo zadowolony, bo ja się troszkę obawiałem. Drugi Puchar Świata, ale faktycznie pierwszy na śniegu po takiej trzytygodniowej przerwie, to jakby kolejna inauguracja.
A Kamil Stoch, dzisiaj pierwsza próba 129, przeciętna, a potem 139, 10 metrów dalej. Tam dzieje się coś pozytywnego i coś poważnego, na tyle, że możemy myśleć, że Kamil dołączy do czołówki Pucharu Świata.
Tutaj warto skorzystać z klasyka, gdzie Kamil zawsze mówi, że dla niego sezon zaczyna się od Engelbergu. I ja w to też mocno wierzę. No, widziałem parę filmików z jego skokami z serii treningowych. Dzisiejszy drugi skok bardzo dobry już, także myślę, że on powolutku do tej formy dojdzie. Musimy też pamiętać, że on nigdy mocno nie rozpoczynał. Ja myślę, że Kamil rozkręci się w okolicach turnieju czterech skoczni, a pozytywnie formą zaskoczy nas przede wszystkim podczas Mistrzostw Świata w Planicy.
I cieszy to, że w ogóle nasza kadra się rozkręciła względem tego, co działo się rok temu. Tomasz Turnbichler, nowy trener, wcześniej Michał Doleżal. Jaka różnica w podejściu szkoleniowym, jaka różnica w metodach, w podejściu do zawodników pomiędzy tymi szkoleniowcami?
180 stopni. Tak naprawdę poprzedni system, który był w zasadzie zbudowany przez Stefana Horngachera i dalej kontynuowany przez Michała Doleżala, on zakładał taką bardzo mocną, wręcz katorżniczą pracę zawodników, żeby zbudować maksymalnie dobry fizyczny status, a potem pracować nad techniką. Stefan nie uznawał miejsc drugich, trzecich, czwartych, to było tylko i wyłącznie zwycięstwo. Tomas ma troszeczkę inne podejście, jest dużo bardziej merytorycznie obudowany w tym, co robi. Podzielił jakby grupę troszeczkę na pół, czyli inne ma podejście do tych zawodników doświadczonych, dużo bardziej z nimi rozmawia i szukają rozwiązań i to fizycznych, i to technicznych. Z drugiej strony no, pracuje nad młodzieżą, nad tym, żeby oni jak najszybciej zaczęli doskakiwać, żeby przede wszystkim zbudować ich mindset taki optymalny do uprawiania skoków narciarskich. No a taka różnica osobowościowa pomiędzy Michałem i Tomasem jest zdecydowanie taka, że Tomas już w Wiśle przy dyskwalifikacji Kamila jasno pokazał, kto jest head coachem, kto jest szefem tej grupy, nie tylko biorąc na siebie odpowiedzialność, ale też w mocnych żołnierskich słowach mobilizując swój zestaw techniczny, dlaczego się takie rzeczy zdarzyły. Także no, zupełnie inne podejście. Zobaczymy na dłuższą metę. Zawsze efekt nowej miotły jest korzystny, co też widzimy. Biorąc pod uwagę ogrom pracy, który wkłada Tomas, no bo on przeprowadził się do Krakowa i wkłada tak naprawdę całe swoje życie w rozwój polskich skoków narciarskich. Ja patrzę optymistycznie, ale optymistycznie już mówiliśmy w zeszłym sezonie, także poczekajmy na koniec sezonu i na miejsce w Pucharze Narodów.
Turnbichler i Horngacher, dwaj różni trenerzy, ale jak się nie mylę, obaj mieli do czynienia z austriacką myślą szkoleniową. To jest tak, że rzeczywiście Austria jest wzorem, jeśli chodzi o te podejście, o przygotowanie skoczków do zawodów?
Myślę, że Austria jest wzorem, jeżeli chodzi o przygotowanie trenerów. Oni ze względu na charakter kraju, czyli kraju alpejskiego, mają dość dużo klubów, dość dużo kadr okręgowych, tak zwanych Stützpunktów. I tam faktycznie tych trenerów jest zdecydowanie więcej, więc troszkę łatwiej o perełkę. My jednak mamy bardziej ograniczony geograficznie kraj, bo jako Polska mamy 38 milionów mieszkańców, ale no ten obszar, który można otoczyć sportami zimowymi, to jest w zasadzie 60 km od infrastruktury, więc on nie jest taki wielki. Dlatego też często sięgamy po Austriaków, oni mają bardzo dobry i system szkoleń, i warsztatowy. No, u nas jesteśmy dopiero na dywaniku i próbujemy go rozpisać i stworzyć u nas system Akademii Trenerskiej w sportach zimowych, także przed nami długa droga. Na pewno będziemy wykorzystywali te wzorce, które mają Austriacy, bo u nich jest takie piękne powiedzenie, że najlepszy trener w Austrii nie prowadzi kadry, tylko szkoły mistrzostwa sportowego, czyli pracuje z młodzieżą i tam jest najważniejszy jakby etap. I my też już to dostrzegamy i bardzo intensywnie chcemy się sfokusować w ciągu najbliższych 4 lat nad rozwojem naszej kadry trenerskiej.
Pracuje nad młodzieżą ten dobry austriacki trener, a gdzie nasza młodzież? Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, oni radzą sobie dobrze, niektórzy bardzo dobrze. Paweł Wąsek zdobył dzisiaj 3 punkty, a gdzie reszta?
No i jeżeli chodzi o Pawła, to myślę, że spokojnie powalczy miejsce w 20. Jest bodajże 25 w klasyfikacji generalnej w tej chwili i niewiele trzeba poprawić. Myślę, że to dobry moment w jego karierze. Nie spodziewałbym się u nas 16-17-latków, którzy wyskakują na topowe miejsca. Tak troszkę się dzieje w Austrii. Z drugiej strony też trzeba spojrzeć, że wielu z nich później nie kontynuuje tej kariery i nie jest w stanie przedłużyć wysokiej formy, którą w naszym wieku juniorskiego. Tam troszkę za szybko prawdopodobnie są kładziane akcenty na rywalizację i na wynik sportowy. No, z drugiej strony nasza młodzież w ciągu roku się nie stanie nagle mistrzami świata. Ja bym tutaj dał troszkę czasu popracować Tomasowi. Zresztą jak z nim rozmawialiśmy na początku jego przygody w Polsce, to te cele dotyczące juniorów czy młodzieżowców naszych określaliśmy raczej za 4 lata na Igrzyskach Olimpijskich niż w najbliższym czasie. Tomas ma też świadomość, że to jest proces. Zupełnie odmienił system treningu w kraju. Zobaczymy. No tutaj na efekty trzeba czekać. Sport niestety wymaga czasu i cierpliwości. No i my na razie ją mamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ważne, że mam skąd wybierać, bo nabór naprawdę wygląda całkiem dobrze. I to w Zakopanem, gdzie w końcu powstały skoczki narciarskie, są wyremontowane i w Szczyrku, i w Wiśle, także tutaj ilość zawodników nie jest kłopotem.
Proszę wyjaśnić, skąd ten kalendarz tegoroczny wygląda tak nietypowo. Mieliśmy konkurs w Wiśle, potem 2 weekendy przerwy, teraz mamy konkursy w Kusamo i znowu za weekend bez skoków będziemy.
Tak już się troszkę śmiejmy, że chyba po to, żeby dziennikarze mogli też jakoś budować momentum przed tymi konkursami, ale prawda jest bardzo prozaiczna. W momencie, kiedy Międzynarodowa Federacja Narciarska uzmysłowiła sobie, czy doszła do tego, że jest konflikt z zawodami w Katarze, chciała przesunąć pierwsze 3 imprezy, czyli Wisłę, Kusamo oraz Titize na pierwsze trzy weekendy listopada, tak żeby spróbować to w formie hybrydowej lub ewentualnie zakończyć w Kusamo wersją śniegową, ale przesunąć te terminy. Niestety to już było zbyt późno i organizatorzy mieli zabukowane noclegi. No, przy takich zawodach potrzebnych jest 250-300 pokoi dla samych ekip, więc w tym wypadku nie byliśmy w stanie, znaczy my byliśmy w stanie, Finowie i koledzy z Titize nie byli w stanie przebukować noclegów, znaleźć odpowiedniej ilości w tych terminach i musieli po prostu zostać. Pozwolę sobie nie skomentować, czy uznaję to za dobrą, czy za złą rzecz, ale pierwsze dwa konkursy przynajmniej były ok, bo w Wiśle wersja hybrydowa sprawdziła się i zawodnicy, którzy byli, bardzo pozytywnie się wypowiadają. Może to faktycznie być przyszłość, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Z drugiej strony Kusamo w godzinach popołudniowych zawsze kojarzyło się z loteryjnym i bardzo niebezpiecznym konkursem. Zresztą podobnie było w trakcie piątkowych treningów, które odbyły się po południu. Natomiast te konkursy poranne nadały zupełnie innego kolorytu i świeżości. I z tego co wiem, na trybunach znalazło się też więcej osób, bo jednak kibice, którzy wybierają się na biegi narciarskie w Finlandii, czyli wielki sport dla nich, sport narodowy, przychodzili wcześniej, żeby też te skoki zobaczyć, więc organizacyjnie, mimo tego specyficznego kalendarza, na razie dwa bardzo dobre weekendy.
I teraz, z tego co wiem, zostajemy w Kusamo i tam skaczą, tak, nasi?
Tak, teraz zostajemy poskakać na śniegu, bo tego śniegu niestety w Europie brak, jeśli chodzi o gotowe skocznie. Skaczemy w Kusamo i później tutaj mamy nadzieję, że uda się otworzyć pierwsze skocznie śnieżne w Szczyrku lub Średniej Krokwie w Zakopanem 5 grudnia, żebyśmy mogli jeszcze przeskakać sobie tutaj w kraju.
Przed turniejem czterech skoczni, który pierwszym ważnym punktem w kalendarzu, wspomniał pan o mundialu w kwestii tego, że ten kalendarz trzeba było dostosować do rozgrywek w Katarze, a skoczkowie oglądają mecze.
No, poza Piotrkiem, który wypowiada się dosyć kategorycznie na temat Kataru, to faktycznie oglądają, interesują się, jak chyba każdy. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej są największym, obok Igrzysk Olimpijskich, wydarzeniem sportowym na świecie. No oczywiście podejrzewam, jak i my, nie są w stanie śledzić wszystkich meczy, bo każdy z nas ma swoją pracę, tak samo i skoczkowie mają, ale te najciekawsze mecze starają się zawsze oglądać, szczególnie mecze naszej reprezentacji. Zresztą na Instagramie można było zobaczyć, że śledzili mecze na ile się da.
Bardzo dziękuję za to wyjaśnienie tego, co dzieje się na skoczni i poza skocznią. Jan Winkiel, sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję.
Dziękuję i dobrej nocy Państwu.
I my też życzymy panu Janowi dobrej nocy. No dobrze, to teraz od skoków już odejdziemy, skoki już zostawiamy, ale pamiętamy, że Dawid Kubacki jest liderem i pamiętamy, że za dwa tygodnie Puchar Świata wraca. Mundial w Katarze trwa i ma się dobrze. O godzinie 20 Hiszpania zmierzy się z Niemcami, a więc ten w teorii najciekawszy z dzisiejszych spotkań. A jeszcze kilka meldunków siatkarskich. Paweł Woicki, doskonale znany kibicom siatkówki, doświadczony 39-letni siatkarzem właśnie przestał być, bowiem został trenerem Radomia. Został trenerem Radomia. Do tej pory był zawodnikiem rozgrywającym drużyny z Radomia. Ta pożegnała się z trenerem Nawrockim i w jego miejsce szkoleniowcem nowym będzie Paweł Woicki. Tym samym Paweł przestanie być czynnym siatkarzem, a obejmie stery drużyny z Radomia, która ma się nie najlepiej, ale do tabeli zaraz przejdziemy. Na ten moment co ciekawego w plus lidze. Wczoraj ten najciekawszy mecz kolejki Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała z PGS Krom Bełchatów 3-2, a my posłuchamy, może nietypowo, bo przedstawiciela drużyny przegranej, asystent trenera PGS Kry Bełchatów Radosław Kolanek.
No na pewno też mamy takie poczucie, że naprawdę zaczęliśmy ten mecz kapitalnie z olbrzymim ogniem po naszej stronie i ta przewaga naprawdę była niesamowita, ale to jest Zaksa, to jest topowy, klasowy zespół. My wrócili do gry, no i myślę, że po prostu nie wzięliśmy tego, co mogliśmy wziąć w niektórych momentach, no i szczególnie patrząc przez pryzmat tiebreaka, to Zaksa była lepsza w tym tiebreaku i potwierdziła, że grając do końca, walcząc w ten sposób, jest w stanie dzisiaj z nami wygrać. Być może na gorąco teraz można tak powiedzieć, ale to po to pracujemy jakby każdego dnia, żeby te momenty wytrzymywać. Myślę, że to, co było kluczem, to znowu serwis. To są tego typu mecze. No. I, jak mówi stara siatkarska prawda, zagrywasz i wygrywasz, więc dzisiaj się gdzieś to tam potwierdziło. No, Zaksa nas docisnęła mocną zagrywką. My też to próbowaliśmy zrobić, ale już nie bez takiego efektu jak na początku meczu, więc myślę, że to był klucz. Ta gra dla nas stała się dużo bardziej trudniejsza. No tak, tak, oczywiście. To był myślę, że jeden z lepszych meczów w naszym wykonaniu w tym sezonie, więc najważniejsze dla nas, że jesteśmy na tej dobrej drodze. Wróciliśmy na pewno na dobrą drogę, a dzisiaj to był tego typu mecz. No, można było ten wynik brać w ciemno i tego typu przebieg tego spotkania, to, że nie domknęliśmy tego meczu powiedzmy w 3 czy 4 setach, to na pewno jest temat do analizy, ale to powinno być dla nas budujące, bo jesteśmy naprawdę silnym zespołem. I przy tej dyspozycji, przy tych możliwościach, które dzisiaj mieliśmy, to naprawdę wyglądało moim zdaniem bardzo dobrze. No ale taka jest Plus Liga, to tu nie ma łatwych meczów. Wiadomo, że Jastrzębski Węgiel w tym momencie jest jakby wydaje się ogromnie potężnym zespołem nie do pokonania, ale my zrobimy wszystko, żeby popsuć ich plany, bo na pewno mają plany bardzo, bardzo duże z tego, co tam gdzieś słyszałem, jakieś duże cele na wygranie wszystkiego, więc w naszych rękach jest to, żeby iść do przodu, poprawiać swoją grę i na pewno spróbować pokrzyżować Jastrzębiu Szyki.
To mówił Radosław Kolanek, asystent trenera PGS Skry Bełchatów. Już mówił o meczu z Zaksą. Ten pierwszy set dobry w wykonaniu Skry, wygrany do 14. Ostatecznie Kędzierzynianie wygrali w całym meczu 3-2 i też odwoływał się do meczu następnego meczu Bełchatowian, którzy zagrają z Jastrzębskim Węglem. I tutaj przy okazji tej drużyny mamy niespodziankę. Pierwsza przegrana Jastrzębskiego Węgla. Przegrali z Kuprumem Lubin 1-3, ale Jastrzębski cały czas utrzymuje się na pozycji lidera, 33 punktów. Punkty na drugim miejscu Asseco Resowia Rzeszów punktów 29 i Aluron CMC Warta Zawiercie 29, potem Kędzierzyn Koźle 25 punktów, Trefl Gdańsk 21 punktów, jeszcze co na końcu tabeli, tutaj Bielsko-Biała i nieciekawa sytuacja, 2 punkty przedostatni Czerat Czarni Radom. To jest taka sytuacja w tabeli Plus Ligi, a ja już oddaję głos teraz Ty, Grzegorzu, jeszcze opowiesz co nieco o Mundialu.
No przede wszystkim to, że właśnie są grane hymny przed meczem Niemcy-Hiszpania, ale kilka jeszcze takich ciekawostek. Wczoraj zwrócono uwagę, że na ławce rezerwowych reprezentacji Polski był odpalony laptop, do którego zaglądał Czesław Michniewicz. Trzymał go na kolanach jeden z jego asystentów i kiedy był rzut karny, to Czesław Michniewicz zaglądał, czy rzeczywiście ten karny był. No to taki trochę nieoczywisty obrazek, bo raczej tego typu urządzenia są zabronione. Ale ja dzisiaj pytałem Michała Listkiewicza, naszego byłego świetnego sędziego, o to, jak to jest, czy taki laptop tak oficjalnie, tak po prostu na środku ławki rezerwowych miał prawo być otwarty i odpalony, i on powiedział, że napisał mi, że pod kontrolą komisarza FIFA tak. Cokolwiek to znaczy, no bo nie wiem, czy ten komisarz co zagląda, co w tym czasie jest oglądane na tym laptopie, czy, bo przecież pamiętamy sytuację, że nawet jak sędzia, trener, załóżmy, jest odesłany na trybuny i gdzieś tam z góry ogląda mecz, a asystent, to bardzo dyskretnie przekazywane są te informacje, gdzieś słuchawka w uchu, oczywiście telefon, i to z reguły nie ma telefonu ten pierwszy asystent, tylko jeszcze ktoś trzeci. No, niemniej jednak ten laptop wzbudził moje jakieś takie zdziwienie, ale zdanie Michała Listkiewicza pod kontrolą komisarzy FIFA tak. I teraz jeszcze jedna sytuacja, ta z tą koszulką, ten taki kibic zafarbowany, pochodzący tam z tamtej strony części świata, więc z Bliskiego Wschodu, zafarbowany blond na biało i miał koszulkę zieloną, ciemnozieloną w barwach reprezentacji Arabii, ale kiedy Lewandowski strzelił gol, on szybko ją ściągnął, a pod spodem miał czerwoną koszulkę z orłem i z numerem 9 na plecach Lewandowski. No i Robert Lewandowski widział ten obrazek, ktoś mu po tym później po meczu pokazał i bardzo chciał odnaleźć tego chłopaka, kibica, obiecał mu, że da mu swoją oryginalną koszulkę. I rzeczywiście udało się dotrzeć do właśnie tego kibica, co się okazuje, że należą do grupy tych kibiców, których organizatorzy wynajęli, żeby po prostu zwiększyć frekwencję. On pochodzi z Bangladeszu, też są przybysze z Indii, z Pakistanu, dla zapełnienia frekwencji, żeby nie było tak pusto. Oczywiście też są kibice tacy prawdziwi, którzy przyjechali ze swoimi reprezentacjami, ale czasami trzeba gdzieś te puste trybuny wypełnić. No i Robert Lewandowski spotkał się z tym kibicem, uśmiechnięty od ucha do ucha. Rzeczywiście ten młodziutki kibic Robert Lewandowski także radosny i przekazał mu swoją białą koszulkę z autografem. Tymczasem my posłuchajmy Macieja Murawskiego, bo już zaczynamy za chwilę mecz Niemców z Hiszpanią i co tam w tych Niemczech słychać przed meczem z Hiszpanami? Maciej Murawski.
Na pewno jest duże rozczarowanie po pierwszym meczu wynikiem, bo jeśli chodzi o sposób grania, to myślę, że Niemcy w pierwszej połowie zagrali świetne 45 minut i chyba nie spodziewali się, że ten mecz można przegrać. Piłka jest okrutna i jeżeli jesteś nieskuteczny, a przeciwnik ma swój moment, to może się skończyć tak jak w meczu z Japonią. Natomiast ja muszę powiedzieć szczerze, że tu w Niemczech te mistrzostwa świata w Katarze są tak dość zimno odbierane. Nie ma takiej euforii jak na przykład w 2006 roku, czy w 2010, czy później, kiedy Niemcy zdobywali mistrzostwo świata. Mam takie wrażenie, że to, co się gdzieś tam też wokół tych mistrzostw świata mówiło o tych negatywnych rzeczach, miało ogromny wpływ na postrzeganie tych mistrzostw tutaj w Niemczech. Mniej ludzi ogląda niż zawsze, mniej się o tym mówi, a na pewno ten wynik z Japonią też był takim wynikiem, który spowodował, że jeszcze bardziej Niemcy są do tych mistrzostw tak dość negatywnie nastawieni. Pewnie, jeżeli uda się wygrać z Hiszpanią, uda się wyjść z grupy i grać bardzo dobrze dalej, to pewnie ten entuzjazm troszeczkę się zwiększy, ale ogólnie rzecz biorąc nie są to tak odbierane mistrzostwa jak te wcześniejsze, gdzie Niemcy naprawdę nimi mocno żyli. Może te mistrzostwa w Rosji, gdzie nie wyszli z grupy, też tak ostudziło entuzjazm, jeśli chodzi o reprezentację.
Wprost z Bielefeld mówił były reprezentant Polski, zawodnik m.in. Legii Maciej Murawski. Żegnamy się, w tym momencie rozpoczął się mecz Hiszpania-Niemca, więc bardzo, bardzo ciekawe wydarzenie. A więc Kamil, jeszcze może przedstaw, co jutro nas czeka, bo też tych wejść mundialowych mamy kilka.
Przede wszystkim godzina 7.45, a więc podsumowanie weekendu. Potem wiadomości po 8, po 9 i 16.45. Kolejne mundialowe wejście już w tym pełnym drugim tygodniu rozgrywek w Katarze. A my się żegnamy. Audycję realizował Paweł Dzierżak. Prowadzili
Grzegorz Milko
i Kamil Kowalik. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Porozmawiajmy o sporcie.
Sponsorem sportu w Radiu Wnet jest PKO Bank Polski.